Jadra, Jadra, jak mnie słychać?
Jawisła, Jawisła, to zależy.
Partnerem podcastu jest Inergo, Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na inergo.store.
Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i To Zależy Podcast. Pewnego razu na ekranie swojego telefonu zobaczyłem dziwny numer. Był wtedy dla mnie bardzo dziwnym numerem. Myślałem, że to jakaś Irlandia albo jakiś inny jeszcze taki trochę odległy od Wrocławia kraj. Nie odebrałem, ale za godzinę ten telefon znowu dzwoni, patrzę, no odbieram i słyszę: cześć Arek. Na co ja taki lekko zdziwiony, ale kto mówi? No ja, Kaśka, nie poznajesz? Chwilę tam przetwarzanie informacji w głowie i Kaśka. A, to ty! Co za dziwny numer, gdzie ty jesteś? A wiesz, pracuję w banku, w Ukrainie. No i właściwie można powiedzieć, że to jest wstęp do tego, jak poznałem się z moim dzisiejszym rozmówcą. A moim dzisiejszym rozmówcą jest Piotr Kaczmarek, którego właśnie poznałem już w Ukrainie, kiedy tam przyjechałem. I człowiek, który powiedział: Arek, to jest kraj, który da szansę zrealizować ci wiele fajnych pomysłów, ale też może cię bardzo zmienić. Serdecznie witam Państwa i witam mojego gościa. Piotrze, przedstaw się, kim jesteś, co chcesz powiedzieć naszym słuchaczom, może coś, co poza To Zależy Podcast już nie wyjdzie. Obiecujemy Ci, także to zostanie tylko tutaj w podcaście, nikt więcej się nie dowie.
Dobra, przyjmuję. A tak poważnie, no cóż, jestem jako człowiek obieży światem i człowiekiem, który spędził jakiś tam spory kawałek swojego życia poza granicami, w większości właśnie w Ukrainie. Zawodowo bankowość, finanse, przede wszystkim leasing, bankowość detaliczna i to też mnie zawodowo rzuciło, jak się później okazało, gościnne progi Ukrainy. Od zeszłego roku mam przyjemność znaleźć się w poczetnym gronie pisarzy. Popełniłem bowiem swoją pierwszą książkę właśnie o ukraińskiej duszy. Tak myślę, jeszcze troszkę o niej opowiemy. No, interesuję się wieloma rzeczami oprócz książek, to jest zbieranie historii, obserwowanie. A tak z takich bardzo mocnych hobby to wędkarstwo. Mam na swoim koncie okazy, które już kwalifikują mnie do złotego medalu według polskich norm i w sumie w szczupaku, także jest się czym pochwalić. To tyle.
Twoja książka ma tytuł Oczy na wschód, ale tak naprawdę to po co ci ta książka? Po co ją napisałeś?
No, ja bym powiedział tak, książkę, może inaczej, nie pisałem książki jako takiej. Jak wróciłem z Ukrainy, to minęło dobrych kilka lat, 6-7, kiedy po prostu przeglądając kiedyś zdjęcia, doszedłem do wniosku, że są takie historie, takie osobowości i chwile, których szkoda, żeby tak uleciały. I zacząłem je w jakiś sposób tam zapisywać. Ja dobrze się czuję z piórem w ręce czy tam przy klawiaturze. Początkowo zapisywałem je wyłącznie dla siebie. Potem troszkę taka zaczęła się jakby nakręcać pewna spirala, bo komuś coś tam wysłałem, to bliskim, to znajomym. Dostałem jakieś zachęcające recenzje, słowa otuchy, pisz. No i do tego się troszkę pojawiło więcej. A potem wybuchła wojna i pewnie jak wielu z nas tutaj, a ja w szczególności chyba przez swoją ekspozycję na Ukraińców, na Ukrainę, mam tam tylu przyjaciół, że nie wiem, jak wszyscy tam zbierałem pieniądze, wysłałem leki, kamizelki, cokolwiek. Wydawało mi się, przyjmowałem tutaj uchodźców, ale to robili no prawie wszyscy, więc jakoś tak czułem taką wewnętrzną potrzebę, żeby zrobić coś więcej. I wtedy z szuflady mi się wysunął rękopis i pomyślałem, nie, tak, to jest to. I tam jeszcze w takim twórczym porywie dopisałem kilka rozdziałów, które same się nasuwały, między innymi Sługa Narodu o Zeleńskim i tam jeszcze kilka innych rzeczy. A później już wsiąkłem w nowy dla mnie i zupełnie abstrakcyjny, mega ciekawy proces wydawania książki, co w efekcie zakończyło się sukcesem. Także książka była trochę dziełem przypadku, pisanie było dla siebie samego, a potem była, tak jak w dedykacji, no, moim spłatą mojego długu wobec tych ludzi i tego kraju.
Piotrze, jak w ogóle się stało, że wylądowałeś w Ukrainie? No bo to tak, nie wiem, to była taka przemyślana, zamierzona decyzja biznesowa, jadę tam, bo to jest kraj pełen możliwości, mam swoją wiedzę, czy to jakiś zbieg pewnych okoliczności?
No powiem tak, będzie trzeba spoilerować nieco książkę, bo odpowiedź jest w pierwszym rozdziale, ale chyba nie mam nadzieję, nie zepsuję to zabawy czytelnikom, bo sam ten fakt jest tam ułamkiem kontekstu. Ja w pewnym momencie swojego życia zawodowego, jak Europejski Fundusz Leasingowy, którego szczęśliwym prezesem został kupiony przez międzynarodową grupę francuską, to doszedłem do wniosku, że w ramach takiej międzynarodowej grupy chyba będę mógł zrealizować swoje życiowe marzenie, a to było marzenie o tym, żeby pomieszkać w innym kraju, żeby zrozumieć inną kulturę, kontekst, pożyć innym życiem i też, żeby to podarować swoim dzieciom. To znaczy bardzo mi zależało na tym, to była bardzo ważna część mojej decyzji, żeby moje dzieci stały się, jak to się mówi, międzynarodowe. To znaczy, żeby były takie uniwersalne, że tam szkoła międzynarodowa w jednym kraju czy w innym, to nie jest wielka różnica i jakby jak zaszczepisz sobie ten gen mobilności, to jesteś już mobilny na całe życie. I tak to się zaczęło. No i faktycznie moi przełożeni w grupie odnieśli się do mojego zamiaru z entuzjazmem i znalazłem się w jakimś tam takim task force, nazwijmy to, międzynarodowym. I oni prowadzili wtedy taką dużą akwizycję. Bank nazywał się Emporiki Bank w Grecji. No i zaproponowali mi, to słuchaj, wyślemy cię do tej Grecji. No i jakby Grecja, Ateny, byliśmy już na etapie tam przeglądu szkół, domów i tak dalej, ale tam no, długa historia, ten bank był trudny, akwizycja ciągnęła się i po prostu jakby to się przeciągało. W tym czasie podpisali umowę na kupno dużo mniejszego banku w Ukrainie. No i mówią do mnie, słuchaj, tam mamy taką pozycję obserwatora na 3 miesiące, potem czekamy na tą Grecję, to ty tam jakbyś mógł to jeździć. No to ja tam jeździłem w takim stop and go, w takich interwałach tygodniowych, uspokajając żonę, że nie, to tylko taka tam przejściówka i tak dalej, a potem z jednej strony ta Grecja nadal się nie wydarzała, a z drugiej strony ja już zacząłem się zarażać bakcylem Ukrainy, zacząłem tych ludzi coraz bardziej lubić, czuć się tam coraz lepiej i widzieć, jaki tam jest gigantyczny potencjał do tego, żeby zrobić coś fajnego, technologicznego, coś, co będzie jakimś znakiem i śladem. No i potem już wchodzimy na stronę książki. Zjawiłem się w domu i powiedziałem żonie, słuchaj, kochanie, co byś powiedziała, jeśli by to nie były Ateny, a Kijów. A odpowiedzi już nie zdradzę, to już przeczytajcie.
Myślę, że ona też mogła być fascynująca. Tak, zapraszam do tej historii. Ja ją też od Piotra miałem okazję wysłuchać, kiedy już wylądowałem w Kijowie. Natomiast też moja żona w momencie, kiedy się w ogóle dowiedziała, że jadę na rozmowy do Kijowa i to było takie luźne podejście, bo właśnie Katarzyna, którą tu wspominamy, zaprosiła mnie, żebym przyjechał, bo tam trzeba porozmawiać i w ogóle, żebym się poznał. Okazuje się, że ten przyjazd już by się skończył takim procesem rekrutacji, podczas którego my się poznaliśmy. Wróciłem do domu i żona, no i jak? A ja, no nie wiem, jesteś gotowa? Tak spojrzała na mnie, ale ty chyba że sobie żartujesz, tak? Mówi, to ty do Warszawy nie chcesz wyjechać, bo uważasz, że to jest za bardzo na wschód od Wrocławia, a chcesz jechać do Kijowa. No i zaczęliśmy się śmiać, że jak już jechać na wschód, to faktycznie jechać na wschód. Przyjechałeś tam, mówisz, w tych interwałach tygodniowych byłeś, poznawałeś tych ludzi. Co ci się najbardziej spodobało w tych relacjach i co cię też już na początku zaczęło, nie wiem, irytować? No bo to jednak jest, jak przyjeżdżamy do innego kraju, są takie rzeczy, które nas fascynują, są takie, które nas irytują, szczególnie, że przyjeżdżamy z jakimś bagażem różnych doświadczeń, różnej wiedzy na temat i czasami, no nie oszukujmy się, pewnymi uprzedzeniami.
No tak, te stereotypów było dużo, ale bardzo szybko rozwiewały się, więc to odstawiam na bok. Powiem tak, no już zacząłem o tym mówić, że mi się zaczęło tam podobać. I rzeczywiście tych rzeczy, które były tam inspirujące, czasami urzekające i fascynujące, było dużo więcej, co nie znaczy, że nie było takich elementów, które jakoś tam doskwierały. Więc tak, zacznijmy od tych oczywistych plusów. No, pierwszym plusem to absolutnie ludzie. Ludzie, którzy w tym sektorze bankowym byli naprawdę wykształceni, bardzo tacy intelektualnie sprawni, a jednocześnie chętni do nauki czegoś nowego, chętni do robienia jakichś nowych rzeczy, projektów, otwarte umysły i duża motywacja. To po pierwsze. Po drugie, Ukraina, o czym wielokrotnie jest też w książce, to jest kraj, gdzie niemożliwe nie istnieje. Znaczy wielkie rzeczy albo szalone projekty są tam do zrobienia i się dzieją. No, znowu odwołam się do swojej książki, ja nie będę spoilerował. Misz i Małgorzata, polecam rozdział, to jest właśnie jeden wielki szalony projekt, ale ostatnio mój szef były z Ukrainy, który mieszka obecnie we Włoszech, opowiedział mi taką historię. Ja mówię, słuchaj, no a jak ci się w tych Włoszech żyje? On mówi, nie, no fajnie, super, wszystko jest naprawdę świetnie, tylko mówię, czasami mi tak bardzo się tęskni za tym takim oceanem możliwości, jaki był w Kijowie. Mówi, opowiem ci to na przykładzie. Słuchaj, jak były ostatnie urodziny mojej żony w Kijowie, to ja po prostu jakoś o nich zapomniałem i ocknąłem się dzień przed. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, że chciałbym, mamy apartament na 5. piętrze, że chciałbym się na linię spuścić z dachu do jej okna sypialni z kwiatami i złożyć jej życzenia. I powiedziałem to tam swojemu asystentowi, a on powiedział tam bez problemu, a jutro wszystko załatwimy. I uwierz mi, że o 8:30 następnego dnia spuszczałem się na linię z dachu. Jak sobie wyobraziłem, że miałbym to zrobić we Włoszech, to musiałbym mieć 2 lata na uzyskanie opinii konserwatora, tam straży pożarnej, wytrzymałości dachu, zrobienie uprawnień alpinistycznych i tak nie wiadomo, czy by to się mogło zdarzyć. To jest ta różnica pomiędzy naszym, też polskim już kontekstem, uregulowanym, bardzo takim poprawnym i tak dalej, a tym, jak działała Ukraina. Więc to były takie rzeczy, które mi się bardzo podobały. Trzecia to jest coś, co określa się słowem rosyjskim czy ukraińskim duszewność, czyli taki jakby styl relacji międzyludzkich, nawet w pracy, który przekracza barierę intymności i bliskości, właściwie nieprzekraczalną w polskim kontekście. My tu mamy swoje relacje zawodowe, one są tam poprawne, z kimś się przyjaźnimy, nie przyjaźnimy. Tam, nie wiem, kolektyw, w którym się pracuje, to ja o tym też piszę, nie wiem, kupowaliśmy sobie zawsze prezenciki z podróży malutkie, więc moja żona zawsze była zdziwiona, że ja kupuję tam, nie wiem, 10 magnesów, czy tam 10 jakichś figurek albo czegoś, i zapraszaliśmy się na jakieś prywatne zdarzenia, dzieliliśmy się ze sobą jakimiś dość intymnymi rzeczami i ta więź była dużo większa niż jest tutaj, absolutnie niewymuszona. Tacy są i tak to funkcjonuje. To może 3 takie bardzo ważne dla mnie rzeczy wymienię. Z rzeczy, które może są mniej fascynujące, no to powiem tak, no na pewno trzeba się nastawić na zderzenie z korupcją. I to korupcją w tamtych czasach, nawet nie jakąś wielką, bo gdzie miałbym się z taką zderzyć, ale taką mikrokorupcją, czyli załatwienie czegokolwiek, jakiegokolwiek zaświadczenia, a to jest kraj, w którym sprawka, czyli zaświadczenie jest królestwem, wiąże się z tym, że tu trzeba zanieść czekoladki, tam coś tam i tak dalej. I no, jest to uciążliwe i nie da się tego uniknąć, bo nawet jak człowiek tam się wyizoluje, funkcjonuje w prywatnej firmie, w prywatnej służbie zdrowia, to na końcu się zetknie z administracją lokalną, z sołtysem, z urzędem gminy, z urzędem skarbowym i tak zostanie tym dotknięty. To pierwsza chyba rzecz, a druga, no oczywiście moje doświadczenie ma już 10 lat prawie, ale coś mi podpowiada, że nie tak wiele się zmieniło. To jest poziom serwisu takiego, nazwijmy to, technicznego. To znaczy możesz sobie kupić najlepszą lodówkę czy ekspres, ale kiedyś on się zepsuje. I wtedy zaczyna się zderzenie z jakością miejscowego serwisu. Tu też taka zabawna anegdotka. Ja kiedyś kupiłem, jeszcze tam mieszkając w Ukrainie, taki jakiś bardzo dobry i niestety drogi ekspres do kawy. No i tam jak go sprzedawano, to tam mówią, że nie, tu wszystko, serwis to tamto. I jakiś tam po roku coś tam się w nim popsuło. I ja go tam odwiozłem do serwisu. No i tam pani przyjmuje, cała przejęta, i mówi, proszę pana, my tutaj w trosce o komfort naszych klientów wdrożyliśmy system trackingu usług serwisowych. Będzie pan dostawał informacje o statusie naprawy pańskiego ekspresu. No dobra, myślę sobie, kurczę, no to tam był, nie wiem, 2010 rok, więc to jest 13 lat temu. No i okej. W pierwszy dzień po oddaniu serwisu dostałem tam ekspres w toku naprawy. Na drugi dzień dostałem taki sam, na trzeci też, na czwarty, na piąty, na dziesiąty. Po dwóch tygodniach dostawania tych samych informacji w końcu nie wytrzymałem i zadzwoniłem tam. I mówię, przecież to jakiś absurd, a jakie są jeszcze statusy? Ono mówi, mamy tylko dwa. W trakcie naprawy i naprawiony. A pański jest jeszcze nie naprawiony, więc jest w trakcie naprawy. Naprawiali go miesiąc. Także.
Ale miałeś na bieżąco informację, że jest tak, w trakcie naprawy. Tak. Że ten to. Tak, ja też polecam tutaj bez spoilerowania, ale warto się odwołać do książki, bo też jest fajna historia, która mnie też spotkała, że duży czarny samochód może więcej. To też jest tak. Jakoś w pierwszych dniach i myślę, że tutaj odsyłamy ludzi, którzy chcą się coś dowiedzieć więcej, dlaczego może więcej. Ten duży czarny samochód, to też było ciekawe i tak jak pamiętam, to ty potem też jeździłeś dużym czarnym samochodem, jakby żeby się wpasować, żeby cię...
No tak, tak, Arek i też opisuję zestaw perypetii, które się z tym wiązał, bo początkowo było mnie stać tylko na używany duży samochód i nabycie tam w roku 2008 używanego SUV-a w Ukrainie, no to była naprawdę podróż za jeden uśmiech i w nieznane. Reszta w książce.
Powiedziałeś o takiej tej chęci do rozwoju. Ja też pamiętam faktycznie ludzi, z którymi pracowaliśmy tam bezpośrednio. Może tego słucha po polsku Losza, czy tam Elena, więc pozdrawiam serdecznie. Natomiast faktycznie była chęć do dużej współpracy, natomiast to, co mnie też uderzyło, była czasami taka obawa generowania pomysłów, bo jak rozmawiałem właśnie z Loszą, to on mi powiedział, Arek, no, wy mieszkaliście w Polsce, byliście w socjalizmie. My mieszkaliśmy w Ukrainie w komunizmie i jedyny system dotyczący generowania pomysłów był tylko taki, że jeżeli pomysł był świetny, to był pomysłem szefa. Jeżeli pomysł był słaby, to wiadomo, kto jest winny. No i tak naprawdę, jak ci się udawało jednak tych ludzi zachęcać do tego, żeby generowali te pomysły, żeby się nie bali przychodzić z nimi, żeby z tobą o nich rozmawiać, tak? Żeby nie czekali tylko, kiedy ten pan ekspata da coś do zrobienia i my to wtedy zrobimy. Okej, z zapałem, z umiejętnościami, natomiast jakby ciągle w takim trybie biernym.
No tak, tak, no zgadzam się z tobą i też staram się troszeczkę o tym napisać, więc mam nadzieję, że to jest... Nawet chyba zabawnie ujęte, ale tak już wracając do twojego pytania, tak, to na początku był spory problem, żeby uwolnić ten potencjał, żeby uwolnić inicjatywę i kreatywność. No ale no cóż, tutaj kłaniają się, no po pierwsze to, o czym mówiłem, że dość łatwo pozwalają Ukraińcy zgubić dystans, a jak już się zgubi dystans, to jest łatwiej przy pewnej dozie inteligencji emocjonalnej. Można ludziom dać warunki, przestrzeń, komfort, do tego, żeby generować idee. No, pewnie pamiętasz nasze jakieś workshopy w niecałkiem biurowych lokalizacjach, jakieś burze mózgów, jakieś takie niestandardowe techniki kreowania, projekty typu zróbmy festiwal jazzowy na europejskim poziomie i tak dalej, i tak dalej. One pozwalały się ludziom wyżyć niekiedy w przestrzeni neutralnej, no bo jak robimy jakiś projekt taki niezwiązany wprost z naszym core biznesem, to niekiedy jest łatwiej, a jak się już przełamiemy do rzucania pomysłów i one chwycą, jak to się mówi, zażrą, to potem i w tej przestrzeni zawodowej bywa lepiej. Zresztą mogę powiedzieć, że po kilku latach pracy z moim zespołem to chyba już nawet zacząłem cierpieć na taką nadwyżkę kreatywnych pomysłów niekiedy, więc to, no tak, ale sam, jak to się mówi, obudziłem to licho, więc nie miałem prawa narzekać. Nie, to się udało, naprawdę, to jestem z tego zadowolony.
Zakładamy, że dojdzie do tego dobrego momentu, kiedy ta wojna się skończy. No i ta Ukraina wróci normalnie na mapę świata gospodarczo, zacznie się rozwijać w wielu miejscach, na pewno będzie musiała od nowa odbudować pewne rzeczy. Jeżeli ktoś ci powie, Piotrze, przyjeżdżaj, bo cię potrzebujemy, to co zrobisz?
Przyjadę.
No dobrze, czyli to jakby pokazuje, że jakby ta twoja wiara w tych ludzi, w umiejętności jest pokryta poprzez dowody tego, że to robili i jesteś w stanie z nimi jakby ten kraj na nowo odbudować. Więc tutaj mamy taką...
Wiesz co, no nie powiem tak, no przez te wszystkie lata ja wciąż jestem związany z Ukrainą. Teraz przez to, co robię zawodowo, jestem tam szefem Rady Nadzorczej Banku w Ukrainie i mam tam stały, dzisiaj miałem długą sesję biznesową z teamem ukraińskiego banku. No powiem szczerze, no nie uwierzyłbyś, to ja wiem, że to jest brutalne i ciężko to sobie wyobrazić. To jest nowy paradygmat. Oni się nauczyli w nim żyć, dostosowali się, mają generatory w oddziałach, wydają kredyty przez telefon i no, dzisiaj zaraportowali mi, że styczeń był pierwszym miesiącem na plusie od czasu wybuchu wojny. Business as usual.
Słuchaj, Ukraińców jest coraz więcej w Polsce. Myślę, że nawet jak się wojna skończy, no to część z nich już zostanie. Oni tu w jakiś sposób funkcjonują, zaczynają robić biznesy. Czy jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy zaczynamy robić z nimi biznesy? No bo tak jak powiedziałeś, jest parę rzeczy trochę innych, jest taka trochę jakby powiedzmy ta fantazja albo ten ocean możliwości, a my po drugiej stronie jesteśmy krajem już coraz bardziej uregulowanym. Gdzie znaleźć taki złoty środek? Jak to wyważyć, żeby wykorzystać ich potencjał, a jednocześnie nie pogrążyć siebie i swojej firmy?
No tak, to jest na pewno dysonans, no bo my, nie wiem, w latach 80. na tle Niemców to byliśmy bardzo antysystemowi i szukający rozwiązań, delikatnie mówiąc, na skróty, ale tym wygrywający. Dzisiaj już jesteśmy tacy bardzo poprawni, uregulowani i raczej starający się iść przygotowaną ścieżką, a nie jakimiś tam rozdrożami. Ukraińcy są inni i na pewno w tym jest zaleta, aczkolwiek no ich skłonność do ryzyka i do posuwania się naprzód w pewnej szarej strefie jest dużo wyższa niż u nas. Na to trzeba uważać i na pewno przy wspólnych projektach warto na samym początku ustanawiać reguły. To robimy, a tego nie robimy. Tędy idziemy, a tamtędy nigdy. Bo jak pewnie też pamiętasz, oni jak się te granice ustanowi, to raczej się tego trzymają. I to jest moja rada dla wszystkich, którzy robią z nimi biznes. Druga to jest absolutnie nie ulegać jakimś stereotypom. Rzeczywiście mieć oczy otwarte, uczyć się, słuchać, a nie tylko mówić, i na pewno się uda.
Okej, okay. Piotrze, to może jakaś ciekawa anegdota, która może zachęcić właśnie ludzi do przeczytania twojej książki, a może też taka, której w tej książce nie ma, może będzie w innej, bo ja przyznam, że jak kupiłem twoją książkę i właściwie przeczytałem ją tak przez jeden wieczór, to napisałem ci, że fajnie, jest teaser, a gdzie książka, tak? Bo przyznam, mnie brakło, tak? To są jakby takie, wiesz, rzeczy, które przeczytałem szybko i tak taki mam niedosyt, tak? Czyli jakby trzymam kciuki za to, że ta twoja wena się obudziła i tam jakby wystukasz więcej liter do kolejnej książki, która być może się pisze, jest tylko w drugiej szufladzie na razie zamknięta.
Tak, 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 ale już nie o ukraińskiej tematyce. Podróżnicza, ale... prawie gotowa, jeśli chcesz wiedzieć. Będziesz chciał, to wyśle ci jakiś tam pierwszy wariant rękopisu. Ale wracając do tego, powiem tak, no na pewno pisząc książkę musiałem dokonać autocenzury na dzisiejszy świat, na odbiorcę, na tematy tabu. Proste przykłady, nie wiem, moje córki już mnie zhejtowały za rozdział La Perla, uważając, że on już tam gdzieś się ociera o jakieś tabu seksistowskie, a nie powinno tego być i tak dalej. Choć mi się wydaje, że jest zabawne i bardzo neutralne. Ale okej. Potem miałem cały szereg fantastycznych przygód okołomyśliwskich. Mimo, że sam nie jestem myśliwym, Ukraina dla moich przyjaciół i bliskich, którzy się tym parają, okazała się rajem, a ja beneficjentem wielu niesamowitych wypraw. Ale myśliwstwo jako temat jest no, tematem mocno tabu i musiałem to odpuścić. Potem, co sygnalizuję w którymś tam z rozdziałów książki, no oczywiście, że Ukraina była też, byliśmy o 10 lat młodsi, Ukraina była czasem też naprawdę mega zabawy i wszelakich przedziwnych bachanaliów, ale tak jak napisałem w książce, no ten świat będę mógł opisać dopiero w pośmiertnym wydaniu, żeby nie ryzykować szczęścia rodzinnego. Także no, masz kilka anegdot.
Okej, okay, Piotrze, no to po pierwsze trzymam kciuki za nasze koleżanki i kolegów, którzy tam pracują w tych trudnych warunkach. Tym bardziej, że jest to wyzwanie. Myśmy ostatnio też mamy klientów, którzy są z Ukrainy w mojej obecnej firmie. No i też doszło do takiej ciekawej sytuacji, gdzie właśnie mieliśmy wideokonferencję, rozmawialiśmy o pewnych usługach serwisowych, coś jeszcze. No i w pewnym momencie rozmawiamy z tą osobą, bo najpierw wydawało się z tego, co było na wstępie, że to będzie w ogóle Gruzin, który siedzi w Tbilisi i z nami rozmawia. No ale w pewnym momencie on czyta pewne rzeczy u siebie na stronie internetowej, no i ja słyszę ukraiński. Moi koledzy jakby nie rozróżniają, czy to jest ukraiński, okay, czy rosyjskie. Ja w pewnym momencie do niego mówię, słuchaj, przepraszam, nie mówię po ukraińsku, ale wiem, że teraz czytałeś po ukraińsku, będę mówił po rosyjsku nadal, ale jak tobie jest lepiej, to możesz mówić po ukraińsku. No i on zaczyna faktycznie, przełączył się na ten ukraiński, zaczynamy rozmawiać, dopytywać się. Ja mówię, dobrze, a to gdzie ty jesteś? Czy ty jesteś w Tbilisi? Nie, siedzę w Kijowie, w piwnicy. Mam tutaj właśnie generator prądu, bo akurat są te godziny, kiedy tego prądu
no tak,
nie ma.
Włączę, no tak.
I pracuję, mówi, no bo musimy jakby zapewnić tutaj, żeby ci nasi koledzy i koleżanki pracowali normalnie, wszystkie im usługi i tak dalej. Także to jest ten taki element, że wiesz, ta technologia z jednej strony pozwoliła nam się połączyć i uzgodnić pewne rzeczy, ale dopiero po chwili do ciebie dociera, z kim rozmawiasz, tak? Że on jest jednak po tej drugiej stronie i że to tam jest wojna i że to nie jest coś normalnego. Także to jest takie wyzwanie, więc myślę, że tutaj jak najbardziej w tych trudnych warunkach, no to jest ciężko, szczególnie, że też inny człowiek, który tam pracuje z moich znajomych w Ukrainie, on mówił, że dla niego najważniejszym zadaniem w pierwszych dniach było spowodowanie, żeby część ludzi została w pracy, pokazując ich, że dla nich to też jest front, tak, że tutaj się spełnią, bo musimy zapewnić usługi dla wszystkich innych ludzi i to było istotne, tak, czyli on im jakby pokazał, okej, tak, ważne jest, żeby pójść i walczyć z wrogiem, ale jednocześnie w ten sposób też walczysz z wrogiem, bo wspomagasz tutaj wszystkich swoich bliskich i dalekich, którzy tutaj żyją w tym kraju. Także jest to jakieś wyzwanie, myślę, dla nas wszystkich, jako dla ludzi w tych dzisiejszych czasach. Zakładam jednak ciągle, że to się dobrze skończy. No i tyle, to tak po prostu pozostaje. Piotrze, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę, a państwa zachęcam do kupienia książki Oczy na Wschód. Jeśli będziecie chcieli porozmawiać z autorem, to myślę, że tutaj możemy też potem za jakiś czas znowu zorganizować taki wieczór autorski, bo Piotr już ma w tym doświadczenie, stał się już gwiazdą, pisarzem, także tutaj czekamy na kolejne książki, mamy już obiecaną o podróżowaniu po świecie, to jakby tutaj już z drugiej szuflady Piotr wyciąga, no i do szuflady na razie zamykanej pisze książkę, która pojawi się po jego śmierci. No, myślę, że to tam za wiele lat, więc trzeba będzie na nią poczekać. Także Piotrze, dziękuję ci bardzo.
Arku, dziękuję ci bardzo. Jeszcze tylko konkretyzując książkę Oczy na Wschód, jeśli słuchacze chcieliby nabyć z dedykacją autora, to zapraszam na moją stronę autorską www.kaczmarek.org.pl, ale można ją też kupić w świecie książki i w Empiku.
Dziękuję ci bardzo i trzymam kciuki za nowe książki, trzymam kciuki za twoich kolegów, koleżanki w Ukrainie.
Dzięki bardzo, na razie.
Partnerem podcastu jest Inergo, Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na inergo.store.
A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem.